Ja mieszkam na Ukrainie, w mieście Winnica. W mojej rodzinie nigdy nikt się nie modlił. W mojej rodzinie nikt nigdy nie odwiedzał zboru, żaden kościół. Dlatego, że ze strony i mamy, i taty wszyscy byli, cała rodzina była komunistami. Kiedy ja się urodziłem, mój ojciec był sekretarzem organizacji partyjnej. Moja mama uczyła w szkole, była nauczycielem fizyki i matematyki. Mój ojciec zakończył tą wyższą szkołę partyjną w Moskwie i nie tylko był komunistą, ale był takim lektorem komunizmu. I przez 30 lat on prowadził nauczania o tym, że Boga nie ma. I w takiej właśnie rodzinie ja się pojawiłem jako dziecko. Ja od samego początku, jako już dziecko, zacząłem śpiewać. I do dzisiaj, ile Bóg daje mi pamięci, tyle też śpiewam. Ja myślę, że pierwszą pieśń to chyba zaśpiewałem na porodówce. Wtedy, kiedy się rodziłem. I od tego momentu ja zawsze śpiewałem i śpiewam. Na takim, który najbardziej tak jakby się zachwycał moim talentem, to był dziadek ze strony mojego ojca. On praktycznie kierował rozwojem mojego muzycznego uzdolnienia. I za każdą nową pieśń dostawałem rubla. Mając 4 lata, dzięki właśnie temu dziadkowi, ja nauczyłem się już bardzo wiele pieśni. Ja już 3 lata już byłem takim bardzo poważnym biznesmenem. Dzięki swojemu ojcu, swojemu dziadkowi. A 5 lat miałem, kiedy zacząłem śpiewać na scenie. 7 lat mając, stałem się już takim znanym, jednym z lepszych śpiewaków na Ukrainie. A 8 lat już byłem w Moskwie. Kiedy miałem 8 lat, byłem już w Moskwie. Mnie tam zaproszono, abym się tam uczył. I moi rodzice postanowili, że najlepszy rozwój dla ich syna będzie właśnie nauka w Moskwie. Ja nie myślę, że to była taka lekka decyzja. Ale ja myślę, że moi rodzice mieli pragnienie, aby ich syn znajdował się w takim dobrej sytuacji życiowej, był radosnym, spełnionym w swoim życiu. Ja uczyłem się w jednej z najbardziej znanej, uznawanej szkoły muzycznej do dnia dzisiejszego. Dzisiaj ona nazywa się Akademia Chórów. Ja zacząłem się uczyć jako na dyrygenta. Od 8 lat ja się uczyłem, jak prowadzić chór, a mając 10 już byłem dyrygentem chóru. I ja prowadziłem taki jeden z najbardziej znanych dziecinnych chórów w Związku Radzieckim. Dzisiaj, jeszcze do dzisiaj, moje pieśni można spotkać na różnych jako podkład różnych filmów. I ja miałem możliwość śpiewać praktycznie na wszystkich scenach Związku Radzieckiego, ale też i za granicami. Dwukrotnie śpiewałem na scenie w Włoszech. Jeżeli znacie, macie świadomość o istnieniu takiego teatru. Ja myślę, że to jest jeden z najlepszych i lepszych, jeżeli nie najlepszy. Ja śpiewałem praktycznie ze wszystkimi śpiewakami w różnych operach, którzy byli, którzy jeszcze są, żyją. I tutaj też jest waszą śpiewaczką Anną German. I może też z innymi, którzy mniej znacie. Jeżeli chodzi o Rosjanę, to Bogaczowa i tam inne. Dzisiaj ci moi przyjaciele są bardzo znani w Związku Radzieckim. To są dyrygenci różnych i chórzyści różnych wielkich teatrów. To jest też takiego wielkiego. No, wielu z nich już są profesorami, rektorami, nauczycielami, przekazujące te swoje umiejętności. Ja też tak wyrastałem w tym, starałem się, aby być jednym z lepszych. Mając już około 19 lat, stałem się takim pierwszym dyrygentem Związku Radzieckiego. Kiedy miałem 19 lat, rozpocząłem naukę w innym uniwersytecie muzycznym i w tym czasie zostałem zaproszony, abym pracował w KGB. Ja nie wiedziałem, co ja tam będę robił, ale z tego tytułu się bardzo cieszyłem. I ja zacząłem pracować w oddziale propagandy. Właśnie to jest ten oddział, to jest ten dział, który nie pozwalał budować domy modlitwy w Związku Radzieckim. I stamtąd właśnie wychodziły te rozkazy, aby zamykać w więzieniach ludzi wierzących. I to jest ten oddział, który pilnował, aby czasami do Związku Radzieckiego nie były przewożone Biblie lub Nowe Testamenty. I to jest ten oddział, który czuwał, aby czasami do domu modlitwy nie była przeprowadzana młodzież lub dzieci. I ja patrzyłem też na obcokrajowców, którzy uczyli się razem ze mną na tym uniwersytecie. Ich było około 200 osób. Ja szczególnie pilnowałem ich, aby do mego kraju nie przewożone były Biblie albo Nowe Testamenty. Przed wami, tutaj zanim tu przyjechałem, byliśmy w Prybałtyce. My też mieliśmy tam zgromadzenia, dokładnie w Rydze. Ja myślę, że tam bardzo wiele osób modliło się, prosiło Boga, pokutowało, szukając oblicza Bożego. Kiedy byliśmy tam, ja też myślałem też jeszcze o innym. Kiedyś przez port w Rydze i Tallinn, był tam taki szlak przez Tallinn i Rygę, takie ustawiczne, które rędy były przewożone Biblię. A myśmy pilnowali, aby ukrócić, żeby do naszego kraju nie wpłynęły Biblie. I dlatego też przyjechałem do Niemiec. Ja mieszkałem w Niemczech 4,5 roku. Ja też tam prowadziłem jeden z bardzo znanych chórów. Ale mimo wszystko ja tak naprawdę byłem zainteresowany czymś innym. Dlatego, że zaprowadzono mnie do tego, abym pracował w kontrwywiadzie zainteresowany sprawami ekonomicznymi, biznesem. To jest ten wywiad, który kradnie nowe technologie. Myślę, że to jest właśnie ten właśnie oddział tego wywiadu, który rozpracował tą amerykańską bombę. I mnie tam uczono kraść. No, w naszym kraju praktycznie no, ciągle się opiera na tym, że się kradnie. Dlatego było bardzo dobrych takich specjalistów w tym dziele. W tamtym czasie jeden z moich dowódców, moich kierowników, jeszcze nikomu nieznanych, był właśnie Władimir Putin. Ja mając 24 lat, widocznie już dość dużo ukradłem i kraj mój to zobaczył. I ja otrzymałem pierwszą nagrodę. Nagrodę, którą otrzymałem od Gorbaczowa za zasługi dla mego kraju. Ja często usługuję w różnych krajach, w różnych więzieniach. Ja byłem, kiedy byłem na Prybałtyce, też byłem, odwiedzałem więzienie w Kazachstanie, w Kirgizji, w Mołdowie, na Białorusi, w Niemczech i w Belgii, we Francji, w Rosji oczywiście i na Ukrainie. I kiedy ja jestem w więzieniach, dlaczego Bóg ciągle mnie przypomina, czy posyła taką myśl? Opowiadaj tamtym ludziom o Bogu. Ja patrzę na tych młodych chłopców. Ja myślę, że i w waszym kraju też jest taki obraz. Tam bardzo często spotykam ludzi, którzy siedzą już w więzieniu między tym przedziałem wiekowym od 18 do 20 lat. Ja myślę, że ktoś siedzę, tak sobie patrzę na nich, myślę, że ktoś na pewno z nich coś ukradł w swoim kraju i dlatego siedzi tutaj na tym miejscu. Przecież ja też kradłem kiedyś w wielu innych krajach. Jaka to jest różnica między tą kradzieżą? Po prostu grzech jest zawsze grzechem. Mam 24 lata, postanowiłem się ożenić. Ja spotykałem się z dziewczyną, która mi się podobała. My dzwoniliśmy do niej, razem z nią, do jej rodziców. My umówiliśmy się, kiedy będzie data wesela. Ale w tym czasie zawołał mnie jeden z takich przywódców, naczelników na rozmowę. I kiedy ja z nim prowadziłem rozmowę, i on wziął jakąś zdjęcie pewnej dziewczyny, mówi, Władimir, widzisz to zdjęcie? Ja mówię, widzę. Mówię, o, to jest ta, to ona będzie twoją żoną. Ja się po prostu uśmiechnąłem, myślałem, że to są jakieś żarty, ale to nie były żarty. Dlatego, że mojemu krajowi nie podobała się ta moja dziewczyna. I mój kraj postanowił, że ja się będę żenił z inną, którą ja nigdy nie znałem. Później się dowiedziałem, że ona była obywatelką Niemiec. Ona była starsza ode mnie 2,5 roku. I ona pracowała dokładnie w takiej samej organizacji w Niemczech, która nazywała się Stasi. Dlatego, że to był taki plan, abym ja się z nią ożenił i został na cały czas, na zawsze, już na stały pobyt w Niemczech. Ja starałem się to wyjaśnić, próbować się wytłumaczyć, ale nikt mnie nie słuchał. I dlatego postanowiłem uciec z tej organizacji. Ale to nie było takie proste. Ja próbowałem im to wyjaśnić, ale mnie nikt nie słuchał. Ja postarałem się, abym mógł wyjechać do domu. Pracując już 6 lat, mając 6 lat stażu w tej organizacji, ja byłem świadomy, jak to się może zakończyć. Ale ja chciałem zatrzymać swoje jakieś prawo, jakiś szacunek do swojego osobistego życia. Ja przyjechałem do domu na Ukrainę. Szkoda, że ja w tamtym czasie nie znałem Boga. I gdybym ja wtedy znał Boga, ja bym po prostu upadł na kolana i Go poprosił i błagał. On na pewno by się zatroszczył o mnie, ale ja w tamtym czasie Go nie znałem. Kiedy ja przyjechałem do domu już na drugi dzień, no znowu była rozmowa z oficerem Służby Bezpieczeństwa. Kiedy już kończyła się rozmowa, przyszedł jeszcze następny z pewnym takim dokumentem i na tym papierze było napisane mniej więcej ta treść, którą powiem. Za nieposłuszeństwo i niewykonanie rozkazu władzy i państwa mój kraj postanowił, że ja będę pracował na kopalni uranu. Ja tam pracowałem 5,5 roku na głębokości około kilometra, dokładnie 980 metrów. Praktycznie w piekle. Przez te 5,5 roku ja sobie zadawałem tysiące pytań i na żadne z tych pytań swoje nie znajdowałem odpowiedzi. Oczywiście, że mój problem dotknął też i mojej całej rodziny. Moja mama z tego tytułu miała kilka operacji. Ona po prostu zmuszona była, aby zostawić pracę w szkole jako nauczycielka i pozostać w domu. Mój ojciec przeżywał to wszystko no, troszeczkę inaczej, jako mężczyzna, może bardziej skrycie w sobie, wewnątrz. I mimo tego, że on w tym czasie no, miał bardzo wysokie stanowisko w tym milionowym mieście, On jeździł do różnych instytucji, na różne szczeble władzy, do różnych szczebli władzy, pisał, prosił, błagał, ale praktycznie nie mógł w ogóle mi w niczym pomóc. I w tym czasie on postanowił zmienić swoje mieszkanie i przyjechać do drugiego miejsca. Dlatego, że mamie było tam bardzo ciężko. Dlatego, że to stare mieszkanie ciągle przypominało im o tym małym synu. I on postanowił zamieszkać w innym miejscu. On przyjechał, zamienił sobie mieszkanie. I naraz jakby się zauważył, że pod nim mieszkają bardzo straszni ludzie. Ich na Ukrainie bardzo często nazywają jednym słowem – sztundy. Słyszeliście takie słowo? Kiedy wy przyjedziecie na Ukrainę i powiecie, że chcecie odwiedzić taki dom modlitwy, to wtedy wam powiedzą, że oho, sztundy przyjechali. W tamtym czasie ich się bardzo mocno bano. A tam była taka bardzo mocna, taka straszna rodzina. Tam był ojciec, mama i aż 11 sztundystów, sztundystków. 2,5 roku temu ja z nimi się miałem możliwość spotkać w Stanach Zjednoczonych. Oni wtedy już mieli 13 dzieci i 21 wnuków. I ja pojechałem do nich, odwiedziłem, kiedy się dowiedziałem w Stanach Zjednoczonych, że oni niedaleko mieszkają, więc odwiedziłem ich. W jednym celu, aby razem z nimi ugiąć kolana. Żeby po prostu uklęknąć i tak podziękować Panu Bogu, że kiedyś swego czasu Bóg tą rodzinę posłał do mego życia. Ale w tamtym czasie myśmy się ich bardzo bali, a szczególnie tato. Ja z tego czasu przyszedłem do ojca, popatrzyłem na niego i powiedziałem. Mówię, wiesz co, tato, mi swego czasu w Służbie Bezpieczeństwa mówili, że właśnie tacy sztundzie, oni oddają swoje dzieci na ofiarę. A ojciec mówi, tak, mi też na wyższej szkole partyjnej też o tym mówili, że oni składają dzieci na ofiarę. A ja mówię, tato, ale ja czegoś ty nie rozumiem. No skąd, w takim razie, ile oni tych dzieci, gdzie te dzieci są, które są zabite? Mówi, powiedz tato, że oni nikogo nie zabijają. Mówi, nie, to oczywiście, popatrzcie, że są wszystkie. Ja mówię, to coś tu jest dziwnego jakiegoś, czy nas okłamują? U nas tylko jest jedno dziecko, a u nich 11. I czym dłużej tato mieszkał nad nimi, tym bardziej do nich się przyzwyczają. A oni każdego dnia uginali swoje kolana i modlili się za nich, tam mieszkającym piętro wyżej. I kiedy mego ojca urodziła się pierwsza wnuczka, Katiusza, ona biegała i bawiła się z tymi dziećmi. A oni w co się bawią, jak myślicie? 11 dzieci. W zgromadzenie, w nabożeństwo. Mówili, Piotrze, ty będziesz dzisiaj mówił kazanie pierwsze, a ty, Paweł, będziesz drugi mówił, a ty, Iwan, i Janie, będziesz usługiwał jako ostatni, przeczytasz te wszystkie prośby, które są zapisane. No i pomodli się oczywiście za nimi. A Katiusza, ty będziesz dyrygentem, a my będziemy wszyscy chórem. Ona zaczęła przychodzić do domu i do dziadka i zaczęła zadawać bardzo trudne dla dziadka pytania. Swego czasu ona przybiegła i zapytała dziadka. Dziadek, a powiedz mi, a kto to jest ten Salomon? Dziadek stanął, popatrzył na nią. Mówi, ten Salomon, tam, ten Witalik tam z drugiej bramy? Nie, oni mówią o jakimś innym Salomonie. A z tego czasu ona przybiegła i mówi, dziadek, a kto to jest Jezus? Jest zadać pytanie takiemu człowiekowi, który przez 30 lat nauczał innych i mówi, że w ogóle go nie ma. Ja myślę, że z tego czasu dziadek się zawstydził. I on zszedł piętro niżej. I z tego czasu wziął do ręki Biblię. On poprosił tego gospodarza tej rodziny. I on z tą Biblią przyszedł do domu. Otworzył ją. On nie rozpoczął ją czytać. On ją po prostu zaczął się uczyć. Najpierw, zanim zaczął czytać Biblię, wypisał te wszystkie doktryny komunistycznej partii, a później całą tą ustawę komunistycznej partii z Biblii. Czy tutaj nie ma na tym miejscu byłych komunistów? Są byli komuniści? Nie. Nie, Adini, tylko niepoznający. Ja nie zdążyłem być komunistą, ale bardzo chciałem. Ale dotąd, dopóki ja tego chciałem... W 1991 roku Jelcyn rozwiązał partię i przeszło moje pragnienie. Ojciec zainteresował się tą księgą i ta księga zaczęła zmieniać jego życie. On postanowił kupić sobie taką księgę, ale nigdzie nie można było jej kupić. On zaczął ją szukać i nie mógł ją znaleźć. I w jednym z pałaców kultury tam przeczytał, że tam są prowadzone kursy na temat Biblii. I tam było napisane, że jeżeli ktoś przejdzie wszystkie te kursy, to na koniec będzie sprzedawana Biblia, może dostać Biblię. I ojciec poszedł tam razem z mamą, aby otrzymać bezpłatnie Biblię. 3 miesiące oni tam uczęszczali i kiedy później musieli zdać egzamin, oni uczyli się wersetów na pamięć. I ja patrzyłem na nie i myślałem, że to jacyś nienormalni ludzie. Wiecie, ateista z 30-letnim stażem, który chodzi po swoim pokoju, trzyma w ręku jakąś książkę, i stara się ją nauczyć na pamięć. chodzi i mówi, bo tak ukochał Bóg świat, że dał Syna swego jednorodzonego. I ja tak widziałem mego ojca, który chodził po pokoju i uczył się właśnie tych wersetów. Ja mówię, co się stało? Po 3 miesiącach oni otrzymali te pierwsze egzemplarze Biblii. Oni trzymali ją w ręku. Ale to nie było najważniejsze. Albo główne, to, co było główne, to było coś innego. Że po zakończeniu tych kursów oni ugięli kolana. 58 lat ojciec, 57 lat mama. Oni upadli na kolana przed Bogiem i zaczęli Go prosić o przebaczenie. I od tego dnia zaczęli wszystkim wkoło opowiadać o Jezusie Chrystusie. A przecież wszyscy, którzy nas okrążali, to byli komuniści. Ktoś wyższy rangą, ktoś niżej. Oni z początku się temu strasznie dziwili. Oni po prostu rzucali telefon, albo zamykali przed nimi drzwi. Oni albo machali z taką rezygnacją ręką i zaczęli nazywać mego ojca sztundą. Oni czekali, że coś się wydarzy, ale nic się nie wydarzyło. I kiedy już skończyła się to ich ta cierpliwość, i oni uczynili coś takiego, że moja rodzina została pozbawiona wszelkich materialnych dóbr. W ciągu ostatnich 2 lat zabrali nam mieszkanie, samochód, odzież, to, co było do jedzenia i też Biblię. I pieniądze. Biblię nie zabrali. Za ostatnie jakie pieniążki, które mu się udało, że tak powiem, zachować, kupię taki dokończony w budowie domek. I przejechaliśmy około 500 kilometrów. My po prostu kupiliśmy 4 ściany, więc i to było jeszcze niedokończone. W środku nie było żadnej podłogi. My po prostu spaliśmy na ziemi, na deskach. Przez dach, przy niektórych miejscach było po prostu widać gwiazdy. 4 deski zbite ze sobą to były po prostu drzwi. Temperatura w tym mieszkaniu zimą nie podnosiła się wyżej niż 9 stopni. Co byśmy tam tylko nie czynili. Dlatego, żebyśmy spali po prostu kompletnie ubrani. W czapkach, w obuwiu. I przez ten cały czas, przez 1,5 roku, myśmy mieszkali pod jednym dachem ze świniami. Dlatego, że z nimi było cieplej pod jednym dachem. Ja nie wiem, jak wy czytacie o marnotrawnym synie, ale Bóg wie, jak ja czytam tą historię. Ja czytam dokładnie tak, jakbym czytał o samym sobie. W ciągu 2 lat ojciec nie mógł znaleźć żadnego zboru. Ja myślę, że i w tym był Boży plan. Myślę, że to był Boży plan, aby ojciec wzmocnił się w Bogu. Żeby ojciec ponownie nie uczynił tego błędu, jak czynił swego czasu, pokładając nadzieję na swoje siły lub na kogoś innego z ludzi. Ale w tym czasie było wiele łez, wiele modlitw moich rodziców. I 21 czerwca 1997 roku otworzyły się drzwi do naszego domu, jeżeli to można nazwać domem. I wszedł Boży człowiek. I dzisiaj to jest mój dobry, taki najlepszy przyjaciel, jeden z pastorów zboru na Ukrainie. A wtedy on był po prostu nieznajomym człowiekiem. On zaśpiewał kilka pieśni przepięknym basem, a potem otworzył Ewangelię, przeczytał ją i tak bardzo prosto zaczął to miejsce tłumaczyć. Tak jak swego czasu czynił to Jezus. I potem on, dlaczego w ten dzień popatrzył też na moje oczy. Choć w tamtym miejscu nie znajdowałem się tylko ja, ale on jakoś szczególnie popatrzył w moje oczy i zadał takie bardzo pytanie. Mówił, słuchaj, ty też możesz, proszę bardzo. Mówię, a co ciebie trzyma, abyś nie przyszedł do Boga? On zapytał mnie. I popatrzcie, znowu ponownie popatrzył moje w oczy i powiedział, słuchaj, mi nie musisz dawać odpowiedzi, ale odpowiedz, daj odpowiedź Bogu. I w ten dzień, 21 czerwca 1997 roku, ja po raz pierwszy w swoim życiu tak bym popatrzył w oczy Jezusa. Dlatego, że po pierwsze zobaczyłem się rzeczywiście siebie. Dokładnie takim, jakim jestem rzeczywiście. Nie w stosunku do tego czy obok siedzącego człowieka, ale w stosunku do mego Boga. Czy chcecie zobaczyć w tej chwili siebie? Popatrzcie na Boga i wtedy zobaczycie siebie. Dokładnie takimi, jakimi jesteście w Jego oczach. W tym dniu ja popatrzyłem do swojego serca i ja w swoim sercu zobaczyłem tyle brudu. Przy całym tym moim wykształceniu, tej mojej inteligencji, tym moim takim opycie, ja zobaczyłem tak wiele brudu. Ja zrozumiałem, że to wszystko widzi Bóg. Nawet jeszcze więcej niż widzę ja. I z tego tytułu zrobiło mi się bardzo strasznie. I wtedy ja 21 czerwca 1997 roku upadłem na kolana przed wielkim Bogiem, na tą brudną ziemię i swoją brudną duszą, sercem. Kiedy ja wstałem z kolan, w ten sam dniu ja widziałem, że obok mnie modli się też moja żona. I ja dziękowałem Bogu właśnie za to. Ja podszedłem do płaczącego ojca i płaczącej mamy, powycierając swoje łzy, 33 lata mając. Ja objąłem w tym dniu swojego ojca. Ja odczułem, że po raz pierwszy go obejmuję jako swojego ojca. Ja nie mogłem mu przebaczyć wiele, ale to, co najbardziej, czego nie mogłem mu przebaczyć, to to, że wiele lat temu, jako oderwał od swojego serca tego 8-letniego syna i nawet nie zapytał mnie, czy ja chcę do tej Moskwy, czy nie, tylko po prostu oddał mnie do Moskwy. Od 8 do 12 lat ja chodziłem na te różne wielkie sceny. Przez ten czas ja śpiewałem dla wielkich tego świata. Ja od 8 do 12 lat śpiewałem też z wielkimi tego świata. Ale schodząc z tych scen, w tym wieku od 8 do 12 lat, ja płakałem każdego dnia. Jak wy myślicie, co jest potrzebne waszym dzieciom? Jak myślicie, co jest im potrzebne? Mi? Czy mi były potrzebne te takie różne wielkie rzeczy? Czy mi były potrzebne te kinokamery? Czy mi byli potrzebni ci dziennikarze? Czy mi było potrzebne to taki szum? Ja 10 lat mając chodziłem po Moskwie, byłem rozpoznawalny jako jedna z gwiazd sceny. Mnie proszono o autografy. I on do tych pór nie zmienił się. Ja znowu piszę dalej. Tak jak kiedyś. Tylko 10 lat, kiedy miałem pisane swoje imię, ludzie, którzy podsunęli przede mnie jakieś tam kartki, zamiast na koniec postawić kropkę, to padała kropla mojej łzy. I w tym dniu, kiedy ja obejmowałem swojego ojca, zrozumiałem, że Bóg, odczułem, że Bóg dał siłę, aby wszystko przebaczyć. Ja bym nigdy mu nie przebaczył, dlatego że nie miałbym na to siły. I w tym dniu Bóg dał mi siły, że ja byłem w stanie przebaczyć mu. I w tym dniu znowu tak jakbym go odzyskał. I wtedy, kiedy też po raz pierwszy spotkałem niebieskiego ojca, i w tym dniu ja w głębokości swojego serca złożyłem obietnicę przed Bogiem. A potem ja dopiero się dowiedziałem, że jest to modlitwa. A tak wtedy ja tak po prostu powiedziałem w swoim sercu. Ja powiedziałem: Jezusie, jeżeli Ty mi dasz dzieci, potem 6,5-letni, po tej 6-letniej pracy w kopalni uranu, dlatego że tam, gdzie ja pracowałem, norma radiacji przekraczała 20-krotnie. I wiele przyjaciół moich tam zostało. Oni byli dwa razy w gorszej sytuacji niż ja, ale już dawno ich nie ma. A ja jeszcze żyję. A wiecie dlaczego? Z miłosierdzia Bożego. I inaczej tego nie można wytłumaczyć. I w tym dniu ja pomodliłem się do Jezusa i powiedziałem: Jezusie, jeżeli Ty mi dasz dzieci, jaki oni by nie byli, ja nigdy, nigdy ich nie odeślę od siebie. Tylko oddam je Tobie. Ja dzisiaj z wami stoję jako szczęśliwy człowiek. Mój ojciec dzisiaj ma 75 lat, jest pastorem z jednego zboru na Ukrainie. Moja mama ma 74 lat, znowu naucza, jest nauczycielką. Tylko że w niedzielnej szkole w zborze. Mąż mojej starszej siostry też jest pastorem na Ukrainie. Bóg darował mi 4 dzieci. 3 córki i 1 syna. Ja mieszkam w Winnicy. I odpowiadam za służbę muzyczną, za śpiew, za nauczanie też muzyki. W naszym województwie jest 150 zborów. I za całą służbę muzyczną, śpiewu w tych wszystkich zborach ja odpowiadam. Swego czasu ja przyszedłem do domu. Ja posadziłem swoje 4 dzieci. Ja popatrzyłem im w oczy i dałem każdemu jedno pytanie. Jeżeli pozwolicie, zróbcie też tak i wy tak. Po prostu znajdźcie czas dla swoich dzieci. Troszeczkę choć. Posadźcie ich wokół siebie, popatrzcie im w oczy i zadajcie im pytanie. Ja chciałem ich zapytać, aby sprawdzić swoje życie. Od ich odpowiedzi to było uzależnione to, w jaki sposób ja żyję. Dlatego, że przez usta młodzieńca jest przekazywana prawda. Tak powiedział Bóg. I patrząc im w oczy, ja dałem im pytanie. Powiedzcie, dzieci, ojcu, a co jest najbardziej cenne dla was w tym świecie? I ja jestem bardzo wdzięczny Jezusowi, że oni udzielili prawidłowej odpowiedzi. Oni od razu powiedzieli: przecież to pewne, że nasz Jezus. I ja wtedy z radości płakałem, że w moim życiu, że oni widzą to, co jest najważniejsze. I wiecie, my możemy usłyszeć z ust naszych dzieci, naszych wnuków, wszystko to, co tylko może być. Kiedy usłyszymy, ale oprócz imienia Pana Jezusa Chrystusa, to znaczy, to wtedy by oznaczało, że myśmy razem przeżyli życie bez celu. I kiedy przyjdzie czas, abyśmy byli oderwani z tej ziemi, będzie bardzo ciężko, aby pójść do nieba. Jeżeli będziemy tego świadomi, że nasze dzieci nie znają Boga i będziemy odchodzić do naszego Boga z lekkim sercem, kiedy będziemy świadomi, że i nasze dzieci znają Jezusa, znają Jezusa. Bóg darował nam życie, a to nastąpi w okamgnieniu, przejście do tej wieczności. I my to nazywamy życiem. Aby dał nam Bóg, aby to mgnienie przekazać w sposób prawidłowy dla swoich dzieci, naszą miłość do Jezusa Chrystusa. I wtedy będziemy mogli odejść do nieba ze spokojnym sercem. Wiedząc, mamy świadomość, że i nasze dzieci zastąpią nas i one też będą z tą wiarą iść. I tam, w niebie, u stóp Jezusa Chrystusa, my będziemy mogli się objąć wraz z nimi i patrząc w oczy Jezusowi, powiemy, dziękujemy Tobie, Panie Jezu. Bo dlatego, że jeżeli by nie Ty, my byśmy na tym miejscu nie byli. Ja chciałbym zaśpiewać pieśń modlitwy za naszymi dziećmi. Módlcie się za nimi. Przecież my wiemy, że kiedy my odejdziemy z tego świata, naszym dzieciom i naszym wnukom będzie jeszcze o wiele trudniej przejść tą drogę. Dlatego, że ten wróg, który okrąża nas dzisiaj, on jest coraz bardziej się potęguje w ogniu. I dla nich będzie o wiele trudniej przejść tą drogę. Dlatego im są bardzo potrzebne nasze modlitwy. Dlatego, że to są najpiękniejsze modlitwy, która wychodzi gdzieś tam z głębokości serca. I dlatego one docierają aż do stolicy Pana. Niech was Bóg błogosławi, waszych dzieci, waszych wnuków, abyśmy wszyscy wspólnie razem, taką w jednej wielkiej, przepięknej rodzinie, byli tam w niebie, tam, gdzie nas oczekuje Jezus Chrystus.